W dzisiejszej audycji Nie taka sztuka straszna. Rozmawiamy o artystach i artystkach i o tych stereotypach, które krążą wokół tego zawodu. Tak wspomniałeś o tym paryskim impresjonizmie i powiem ci, że wyobraziłam to sobie. I z jednej strony, widzisz, jest to taka strona, która trochę jakby nie za bardzo powinna być pochwalana, a jednak w jakiś sposób jest fascynująca. Mnie na przykład tak, no nie wiem, podoba się akurat te kwestie gdzieś tam bycia tak trochę na marginesie, że jednak cały czas w społeczeństwie, w każdym społeczeństwie, każdy z góry ma narzucone jakąś funkcję, tak? Kobiety mają być matkami, opiekunki i tak dalej, mężczyźni do wojska, obrońcy i tak dalej, i tak dalej. A malarze mogą być kim chcą.
Tak, i to chyba ta wolność pokazuje, że jest ta grupa ludzi, która chce w tym być. Mhm. No tak mi się wydaje, wiesz, co też, no tak jak widzę i tak jak obserwuję swoich znajomych, to są to ludzie z takim, wiesz, innym zupełnie potencjałem, z szerszą głową, jeżeli chodzi o rozmowę. No, coś w tym jest.
A na przykład, jeżeli chodzi o wasze rodziny, znaczy ty, Magda, akurat jesteś z takiej artystycznej rodziny, nie wiem, czy ty, Tomku, też, ty nie?
Nie, ja nie.
Ja też nie jestem z artystycznej rodziny i w momencie, kiedy ja zaczęłam studiować edukację artystyczną, no to znajomi moich rodziców się łapali za głowę. Co ona będzie po tym robić? No przecież co będzie, na tym się nie da zarobić w ogóle. Będzie siedzieć i rysować obrazki na ulicy?
To znaczy, ja też się spotkałam z czymś takim, znajomi moich rodziców, czy mojej babci, tak, która w tym świecie artystycznym była dosyć, już od dosyć dawna. Ale gdzie? No, sztuka? Przecież to nie jest przeszłościowe. Matematyka, gdzieś, wiesz, takie kierunki ścisłe. Także nie każdy też to czuje. Mhm. I myślę, że czasami też to czucie przez rodziców, czasami tych dzieci, bo znam osoby, które z mojego gdzieś tam rocznika bardzo fajnie malowały, rysowały, były bardzo zdolne, ale rodzice tego nie czuli. Mhm. I one zostały gdzieś tam z tą chęcią malowania i tak tylko tyle, że ta chęć gdzieś została, a widzę w nich, wiesz, ten potencjał, tak, w ubiorze chociażby tego artysty, więc czasami może warto posłuchać tego, co się samemu chce albo umie.
A ty, Tomku, jakby widzisz na przykład po niektórych osobach z twojego środowiska, że tak, ten jest artystą, ta jest artystką, wyróżniamy się jako ludzie, bo ja mam wrażenie, że tak jak patrzę na siebie, to nie wiem, czy ktoś by powiedział obcy, że o, to jest artystka.
Wręcz zauważam, że jeżeli jakiś artysta, ktoś, kto na przykład wygląda, to znaczy ubiera się w sposób taki, że zwraca na siebie uwagę, no to funkcjonuje tutaj bardzo często taka reguła, krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje. Ten, kto maluje świetnie, nie musi zwracać na siebie uwagę. Prawda? Weźmy pod uwagę na przykład to, jak wyglądał taki Byksiński. Mhm. To był szary człowiek z bloku. Gdzieś z warszawskiego blokowiska, gdzie po prostu siedział sobie w swoim pokoju i na płycie pilśniowej, po to, żeby nie zwracać sobie głowy gruntowaniem płótna, malował te swoje chore wyobrażenie. Ja będąc studentem, spotkałem się z właśnie tego rodzaju stereotypem, ponieważ umówiłem się kiedyś z dziewczyną, która studiowała oceanografię. I ona, wiedząc o tym, że ja jestem studentem PWSSP, czyli Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku, powiedziałem jej, no dobrze, to może w takim razie wpadniesz do mnie do akademika. Ona powiedziała, do akademika? I zrobiła oczy po prostu jak dwie złotówy. Potem się okazało, bo ja zapytałem, skąd takie zdziwienie. Okazało się, że jej wyobrażenie na temat akademika szkół artystycznych to jest takie, że po prostu tam, jak się wchodzi do holu głównego, to jest, no przynajmniej po kostki piwa zmieszanego z moczem. Siedzi goła kobieta na portierni, prawda, która jest pijana i zanosi się jakimś historycznym śmiechem. Tak to wygląda mniej więcej. W oczach ludzi, którzy z artystami raczej mają styczność tylko za pomocą na przykład jakiejś światowej kinematografii, która lubi podkolorować.